sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Niedziela, 10 dzień listopada, 7,5 minuty po godzinie 17. Na specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań zapraszają realizujący program Rafał Polacki oraz przed mikrofonem Wojciech Bernard. Wydanie specjalne, bo przede wszystkim poświęcone na naszą transmisję z klasyka piłkarskiej Ekstraklasy. Przy bułgarskiej dzisiaj o 17.30 powinien rozpocząć się mecz poznańskiego Lecha z warszawską Legią. I to spotkanie będziemy transmitować na naszej antenie. Wcześniej m.in. o wydarzeniach na pakietach piłki ręcznej. Wrócimy do wczorajszego występu szczypiornistek z Gniezna w europejskich pucharach. Będzie także o zaległym spotkaniu szczypiornistów poznańskiego Grunwaldu w Lidze Centralnej. Poza tym o ligowych wydarzeniach na siatkarskich parkietach pod koszami, a w przerwie naszej transmisji magazyn Wielkopolskie Gole. Tam m.in. o remisie piłkarzy poznańskiej Warty w Opolu w ramach pierwszej ligi, a także komplet rezultatów z niższych klas rozgrywkowych. Po zakończeniu naszej transmisji m.in. o ciekawej imprezie dla miłośników judo. Będziemy także w jednym z poznańskich hoteli, gdzie, uwaga, rywalizowali nietypowo wioślarze. Będzie okazja do sportowych podsumowań na naszej antenie, m.in. nasza znakomita tenisistka stołowa Natalia Partyka, a także o tym, jak mijają ostatnie miesiące zarówno szermierzom z Konina, jak i kolarzom z Tarnowa Podgórnego. To wszystko przed nami do godziny 20. Na początek zerkamy, co ciekawego dzieje się na sportowych arenach w kraju i na świecie dzisiaj. Stal Mielec pokonała Puszczę Niepołomice 2-0, a Jagiellonia Białystok pod końcówce zremisowała z Rakowem Częstochowa 2-2 w rozegranych do tej pory spotkaniach 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tak jak wspomniałem, od 17.30 przy bułgarskiej powinno rozpocząć się starcie Lecha Poznań z warszawską Legią. Tymczasem po bezbramkowym remisie reprezentacja Polski przegrała ze Stanami Zjednoczonymi w rzutach karnych 1-3 w półfinale pierwszych w historii Mistrzostw Świata w amfutbolu kobiet rozgrywanych w Kolumbii. Biało-czerwone zagrają o brązowy medal. Ich rywalem będzie drużyna Kenii. A jeszcze dziś emocje związane z występami naszych piłkarzy ręcznych i koszykarek. O 18.00 szczypiorniści w spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy zmierzą się na wyjeździe z Rumunią, a o 20.30 w Sosnowcu, także w ramach eliminacji Mistrzostw Europy, polskie koszykarki zagrają z Belgią. Tymczasem koszykarze San Antonio Spurs doznali 6. porażki w lidze NBA, ulegając na własnym parkiecie Utah Jazz 110-111. W szeregach gospodarzy zabrakło Jeremiego Sochana, który jest już po operacji kontuzjowanego kciuka. 11. z rzędu zwycięstwo odnieśli Cleveland Cavaliers. Pokonali na własnym parkiecie Brooklyn Nets 105-100. Jeden z najwybitniejszych kolarzy w historii, Brytyjczyk Mark Cavendish, rekordzista pod względem zwycięstw etapowych w Tour de France, zakończył karierę. Na jej finiszu wygrał dzisiaj kryterium uliczne w Singapurze. Kolarz z wyspy Man odniósł 165 zwycięstw w trwającej 19 lat zawodowej karierze. Więcej sukcesów zanotował tylko legendarny Belg Eddy Merckx. Wracamy do piłki nożnej. Przypominamy, dziś od 17.30 przy bułgarskiej powinien rozpocząć się piłkarski klasyk Ekstraklasy Lech Poznań kontra warszawska Legia. To spotkanie będziemy oczywiście relacjonować na naszej antenie. Na razie naszych specjalnych wysłanników Grzegorza Hałasika i Dawida Cytrowskiego pytamy o składy obu drużyn, a także o to, czy mecz rozpocznie się zgodnie z planem, bo są informacje, iż może być opóźniony. Halo Grzegorz, halo Dawid.
Witamy bardzo serdecznie. Faktycznie określenie, którego Wojtku użyłeś, mecz powinien rozpocząć się o 17.30, jest właściwe, aczkolwiek mamy meldunek sprzed chwili, że raczej powinien się rozpocząć o 17.30, a powodem jest sędzia Szymon Marciniak, który utknął jadąc tutaj z Płocka do Poznania w korku na autostradzie, bo był jakiś wypadek, było jakieś zdarzenie, autostrada przez jakiś czas była zablokowana. Co gorsza, sędzia techniczny, który mógłby ewentualnie poprowadzić to spotkanie, to Tomasz Marciniak, czyli brat Szymona Marciniaka, więc mniemamy, że podróżowali razem tym samochodem, ale dotarli, bo odblokowano kilkadziesiąt minut temu autostradę, czy też bokiem, czy nie, to już nie wiemy. I widzimy, że wyszedł wreszcie na rozgrzewkę, bo długo nam brakowało Szymona Marciniaka na rozgrzewce sędziowskiej. Asystentów nie widzimy, oni mogli się rozgrać, a już też widzę, że są, że po bokach się rozgrzewają. rozgrywają. Zatem tego zagrożenia nie ma.
Tak faktycznie 16.40 o tej godzinie służby odblokowały przejazd na autostradzie A2 i tak się zastanawialiśmy, bo to, że Szymon Marciniak zdąży dojechać do 17.30, no to tak przypuszczaliśmy. Natomiast no pamiętajmy, że tak jak i piłkarze, tak i arbiter i cały zespół sędziowski także potrzebuje chwili na rozgrzewkę, na przygotowanie się do meczu, więc istniało zasadne ryzyko, że to spotkanie będzie opóźnione. No ale tak jak Grzegorz wspomniał, cały zespół arbitrów w tym momencie już także się rozgrzewa. Dobrze, tyle o arbitrach, teraz o składach. Tutaj absolutnie zaskoczeń nie ma, no bo trudno mówić o zaskoczeniu. W takim meczu trzeba grać wszystkim najlepszym, co się ma, bez kombinowania. Po prostu trzeba wyjść najlepszym możliwym składem i zarówno Gonçalo Feijó, którego akurat dzisiaj przy ławce rezerwowych obserwować nie będziemy, jak i trener Nils Frederiksen, właśnie najlepszy skład desygnuje do gry. Zaczynając od Lecha Poznań, w bramce Mrozek, dalej czwórka obrońców to Gurgul, który ostatecznie może zagrać po tym, jak anulowano jego czerwoną kartkę, a także Milić, powracający do składu Douglas i Pereira, przed nimi Kozubal, Murawski i Souza, na skrzydłach Wolemark i Golizadek i z przodu Mikael Isak. Nie ma też większych niespodzianek w zestawieniu gości.
Nie ma Kacpra Tobiasza w bramce drużyny warszawskiej, ale on jest kontuzjowany i tutaj broni Gabriel Kobylak ostatnio w meczach drużyny warszawskiej. Tak też jest i dzisiaj Kobylak w bramce. Dalej Paweł Wszołek, Radovan Pankow, Steve Capuaudi, Ruben Winegr, Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak, Rojodia Morishita, Kacper Chodyna, Mark Gual i Lukiniarz. W takim składzie drużyna prowadzona dzisiaj w tym spotkaniu przez Iniakiego Astiza, bo jak mówiliśmy, musi odpokutować za 4 żółte kartki Gonçalo Feijó. Nie pamiętam, kiedy trener nazbierał tyle żółtych kartoników. Zdarzali się wyrzucani sędziowie na trybunie czerwone kartki, a tak sobie systematycznie zbierał. Od tej ostatniej kartki w meczu z Widzewem Łódź Legia starała się odwołać. Komisja Ligi odwołania nie przyjęła. No i dzisiaj w jednej z kabin tutaj telewizyjnych na koronie stadionu ogląda spotkanie Gonçalo Feijó, a warszawską Legię poprowadzi Iñaki Astiz. Były legionista, były piłkarz, sporo meczów tu zagrał przy Bułgarskiej jako piłkarz. Też w wielu sztabach szkoleniowych dzisiaj ma szansę jako, można powiedzieć, pierwszy trening w składzie jest przedstawiony jako pierwszy asystent trenera. On będzie dziś drużynę prowadził.
I co ciekawe, żaden piłkarz warszawskiej drużyny w tym sezonie jeszcze za kartki nie musiał pauzować, żaden 4 żółtych kartek nie dozbierał. Jako pierwszy zrobił to trener drużyny warszawskiej Legii, ale to są problemy legionistów. My dzisiaj trzymamy kciuki za to, że Lech będzie potrafił te problemy wykorzystać, a także uwypuklić swoje atuty. Coś, co robił na początku tego sezonu. Łatwo nie będzie, Legia jest w formie, ale o tym wszystkim będziemy opowiadać Państwu najpewniej od 17.30.
Dziękujemy bardzo. Grzegorz Hałasik, Dawid Cytrowski. I o tej właśnie porze ponownie będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Prawie kwadrans po 17.00. Chwila drobnego muzycznego oddechu i później jeszcze będzie o wydarzeniach na piłkarskich, na szczypiorniackich parkietach. Także jeżeli czas pozwoli, przeniesiemy się pod siatkę, a następnie od 17.30 już na bułgarską. 16 minut po godzinie 17.00. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. I teraz piłka ręczna. Na początek wybieramy się do Gniezna, gdzie wczoraj szczypiornistki MKS-u PR Urbis zrobiły duży krok na drodze do awansu do 1/8 finału Pucharu Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. O szczegółach Krzysztof Ratajczak i jego rozmówcy.
Pierwszy mecz w Alce Owaz do 1/8 finału Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. MKS PR Urbis Gniezno wygrywa z ekipą AC Lifestyle Handball Ricze 30-18, prowadząc do przerwy 16-10. Trener Robert Popek, wielkie gratulacje, bo zaliczka nadspodziewanie dobra.
No my się bardzo cieszymy. Na początku troszeczkę zbyt dużo popełnialiśmy błędów. Graliśmy trochę w poprzek i z tego nas przeciwniczki kontrowały. Na szczęście zaczęliśmy fajnie atakować. Postawiliśmy mocną obronę i cierpliwie bramka po bramce budowaliśmy tą przewagę, bo ten wynik naprawdę nie oddaje tego, co się działo na parkiecie. To nie jest zespół słabszy o tyle bramek od nas, także bardzo się cieszymy z takiego wyniku, bo to jest super zaliczka przed rewanżem i myślę, że tam nam się też będzie zdecydowanie łatwiej grało.
Ta pierwsza połowa troszkę dziwna do 20 minuty, bo był nawet taki moment, jedyny raz prowadziły 10-9 rywalki i potem one stanęły, a pszczoły pod pańską wodzą popłynęły.
Tak, moim zdaniem było to spowodowane tym, że po prostu nie atakowaliśmy do bramki. Przeciwniczki wyszły nam wysoką strefą agresywną. My zaczęliśmy grać w poprzek i przez to szły przechwyty z ich strony i grało nam się ciężko. Jeżeli tylko zaatakowaliśmy na bramkę, co potem nam się udało poprzestawiać, to już od razu zdobywaliśmy bramki i zaczęliśmy budować tą przewagę, a przy okazji zaskoczyła bardzo fajnie obrona.
Teraz jest też taki ważny moment, czyli łączenie występów europejskich, które mamy nadzieję potrwają trwają dłużej, no bo po takim wyniku musimy mieć nadzieję, musimy mieć apetyty, ale jest liga. Naprawdę dobry mecz przeciwko mistrzyniom Polski ostatnio, ale porażka. A tymczasem już w najbliższą środę, jeszcze przed wylotem na Sycylię, trzeba zagrać mecz tutaj w hali Łopatki o godzinie 20 przeciwko Piotrkowi. Zbierać je skrzętnie te punkciki, żeby w tym ścisłym topie być.
Tak, tak. No myślę, że ten mecz jest dla nas dużo ważniejszy nawet niż te puchary europejskie, bo nastawiamy się głównie na naszą ligę. Także dziewczyny mają dzień wolnego, czas na trochę się zregenerowania. Od poniedziałku już się zabieramy za rozpracowywanie Piotrkowa i przygotowujemy się już w takim BPS-ie do dwóch tych ostatnich meczów teraz przed przerwą reprezentacyjną. Także mamy nadzieję, że zdążymy odpocząć troszeczkę i w środę pokażemy, że gramy o wszystko.
Katarzyna Cygan, reprezentacyjna forma, można powiedzieć, 30-18. Fajne uczucie tak wyraźnie zdominować w europejskim pucharze wicemistrzynie Italii.
Cieszymy się, chociaż wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to dopiero początek tak naprawdę tych europejskich rozgrywek. Mamy nadzieję, że dojdziemy jak najdalej, zaprezentujemy się w Europie jak najlepiej i pokażemy, na co tak naprawdę stać nas w tym sezonie. Zaczęłyśmy mieć bardzo, bardzo mocno, poszło bardzo dużo kontr. Później myślę, że wkradło się lekkie zmęczenie, przez to lekkie rozluźnienie, ale udało nam się znowu wejść na prowadzenie i już poprowadzić ten mecz pod stałą kontrolą końca.
Za bardzo nie odpoczniecie. Trener mówił, co prawda jutro wolne, ale w środę znowu ligowe spotkanie z Piotrkowią. W piątek wylot już na Sycylię na sobotni rewanż.
Tak, mamy teraz lekki, można powiedzieć, maraton meczowy. Co mogę powiedzieć? Jest ciężko, ale zostały już nam tylko dwa mecze. Później mamy tydzień przerwy, bo jest przerwa na reprezentację i mam nadzieję, że wtedy trochę odpoczniemy i zbierzemy siłę na następne mecze. Mamy już w tym lekkie doświadczenie, żeby jak najszybciej się regenerować i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby na środę być gotowym i później znowu na sobotę.
Gratulacje dla szczypiornistek z Gniezna. Kolejny udany europejski występ. Trzymamy kciuki także za dobre wyniki na parkietach ligowych. Ze względu na występy polskich drużyn właśnie w europejskich pucharach, ósma kolejka Ekstraklasy piłkarek ręcznych rozłożona na dłuższy czas już 30 października. MKS Lublin wygrał ze startem Elbląg 38-19. Jak słyszeliśmy, 6 listopada MKS Urbis Gniezno na wyjeździe przegrał z Zagłębiem Lubin 25-33. Ponadto wczoraj Ruch Chorzów uległ Sośnicy Gliwice 21-23, a Młyny Stoisław Koszalin przegrały z Piotrkowią Piotrków Trybunalski 24-34. Ostatni mecz tej kolejki z udziałem drugiej wielkopolskiej drużyny, czyli Energii Szczypiorna Kalisz, która na wyjeździe zmierzy się z KPR-em gminy Kobierzyce, zaplanowane został na najbliższą środę na godzinę 18. Natomiast na parkietach Ligi Centralnej Kobiet za nami już następujące spotkania. SMS ZPRP Płock wygrał z SPR-em Olkusz 23-21. Drużyna Hand Baltic Gdynia uległa dziewiątce Legnica 22-25. Korona Handball Kielce przegrała z APR-em Radom 25-30. Szczecińska Pogoń uległa MKS-owi Jelenia Góra 29-32. A to najbardziej interesujące nas spotkanie, czyli Enei Piłki Ręcznej Poznań z Galiczanką Lwów, właśnie trwa w hali przy Drodze Dębińskiej. 22 minuty prawie po godzinie 17. Mówiłem już na początku o tym, że dzisiaj nasi szczypiorniści rozgrywać będą kolejne spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Na wyjeździe zmierzą się od godziny 18 z Rumunią, dlatego nie grają ligi, ale zaległości odrabiała podczas tego weekendu drużyna wojskowych, czyli występująca w Lidze Centralnej Szczypiornistów ekipa poznańskiego Grunwaldu.
Taniec drużyny gości, rozczarowanie gospodarzy, Liga Centralnych Piłkarzy Ręcznych i porażka Grunwaldu Poznań z SMS-em Kielce 24-28. Trener Grunwaldu Michał Tusz. Panie trenerze, bramek mało rzuconych, problem z wypracowaniem pozycji rzutowej, a jak już ta pozycja rzutowa była, to problem z celnym rzutem i dlatego chyba porażka.
Zgadza się, dobrze pan to zobrazował, bo gdzieś ta sytuacja nasza tak wyglądała w meczu, że mimo, że gdzieś tam walczyliśmy o jakieś pozycje, potem mieliśmy ciekawe pozycje do zdobycia bramki, przegrywaliśmy z bramkarzem, ale dzisiaj zero zagrożenia z drugiej linii, na zawodników, których tutaj liczymy więcej, nie wiem co się stało, praktycznie nie byli widoczni po prostu w tym meczu.
W końcówce spotkania, gdy Filip Tarko obronił dwa rzuty karne, gdy Płoski rzucił dwie ważne bramki, wydawało się, że żołnierze Wojska Polskiego wojskowym ratują ten mecz, ale właśnie szkoda też końcówki, bo czasami taki zryw w końcówce pomoże, tu go zabrakło.
Często mieliśmy tak, że zryw dawał nam jakieś punkty. W tym meczu naprawdę zespół SMS-u solidnie grał, cierpliwie dochodził do pozycji rzutowych, grał przede wszystkim na kontakcie, podawał piłkę dalej, sędziowie te akcje na faulu puszczali, no i kończyli sytuację. Nic więcej nie trzeba było robić, mocny atak. tak, plus jeszcze bramka dobra. Mówię, z naszej strony mi to się średnio dzisiaj nasza gra przede wszystkim w ataku pozycyjnym podobała, bo po prostu byliśmy tłem na tle młodych zawodników SMS-u.
Chwila oddechu, podsumowując tę część sezonu. Mimo wszystko jak na Beniaminka źle nie jest, bo paru faworytom potrafiliście nosa utrzeć, parę punktów zdobytych.
Zgadza się, ale my liczymy na więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale gramy u siebie, tak? A my tutaj naprawdę słabe warunki postawiliśmy, mimo że wiedzieliśmy, co ten zespół będzie grał, jak będzie się prezentował, a zagraliśmy naprawdę słabo.
Tyle informacji z Newtona, gdzie Grunwald niestety musiał tym razem uznać wyższość gości, a mecz oglądał i pomeczowy komentarz zbierał Grzegorz Hałasik. 23,5 minuty po godzinie 17.
Futbol w Radiu Poznań.
Wielkimi krokami zbliżamy się do ligowego klasyka przybułgarskiej. Piłkarze Lecha Poznań kontra warszawska Legia. Otrzymujemy informację od Grzegorza Hałasika i Dawida Cytrowskiego, że spotkanie powinno ostatecznie rozpocząć się zgodnie z planem. Dlatego teraz jeszcze przed pierwszym gwizdkiem lekko spóźnionego na bułgarską arbitra Szymona Marciniaka rozmowa z szefem portalu kibicpoznański.pl, redaktorem Józefem Diaczenko, na temat właśnie piłkarskiego klasyka naszej ekstraklasy.
Już za kilka minut pierwszy gwizdek spotkania pomiędzy Lechem Poznań a warszawską Legią na Enea Stadionie przy ulicy Bułgarskiej. My rozmawiamy z szefem portalu kibicpoznański.pl, redaktorem Józefem Diaczenko. Mecz Legii kontra Legia. Pierwsze takie skojarzenie?
O, derby Polski. Niesamowite wydarzenie, najważniejsze chyba w całym polskim futbolu, bo grają dwie drużyny, które nie darzą siebie wzajemnie przesadną miłością. Bym powiedział, że rywalizują od lat i te mecze elektryzują publiczność i poznańską, i warszawską. Wiadomo, że kto wygra ten mecz, to jest przez pół roku bohaterem piłkarskiej Polski. Mamy wielką nadzieję, że tym bohaterem będzie niebawem Lech, ponieważ ma wielkie szanse, biorąc pod uwagę atmosferę, jaka panuje w mieście, i mobilizację piłkarzy, i to, co się dzieje, i sytuację w tabeli, czyli Lech po prostu nie może stracić w kolejnym meczu punktów, po prostu musi wygrać. Legia już jest trochę zmęczona, bo gra ostatnio co 3 dni, będzie się starała też niesamowicie zmobilizować, ale Lech ma to o wiele większe szanse, więc stawiam na poznaniaków zdecydowanie.
Kiedy to zaczęło się ta rywalizacja, jak sięgasz pamięcią? Kiedy jest taka temperatura właśnie tych potyczek kolejorza z legionistami z Warszawy?
Była taka sytuacja przed początkiem lat 70., że Lech nie grał w Ekstraklasie przez dobrych 9 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Ale mimo tego cały czas Legia była znienawidzona w Poznaniu, ponieważ wszyscy doskonale pamiętali piłkarzy, jakich Lech tracił, gdy byli powoływani do armii i grali w Legii. Niektórzy wracali, niektórzy nie. Większość starała się wracać do Lecha, gdzie się czuła najlepiej. Kiedy nawet reprezentacja grała narodowa w Poznaniu i w jej barwach występowali Kazimierz Dejna, Robert Gadocha, czy inni piłkarze, czy Blaut, pamiętam takiego niesamowitego piłkarza, zawsze byli wygwizdani w Poznaniu. Ludzie nie życzyli źle reprezentacji, ale tym ludziom jak najgorzej, ponieważ oni reprezentowali Legię i ludzie byli przekonani, że bardziej są legionistami niż reprezentantami Polski. Potem Lech awansował do Ekstraklasy i te animozje rozkwitły już na całego. Wygrać z Legią to było coś niesamowitego. Nie zawsze się to udawało, bo Lech był w tamtych jeszcze czasach kopciuszkiem. Legia, faworyzowana przez komunistyczne władze, była potęgą i Lechowi tylko sporadycznie udawało się wygrywać, ale wtedy zawsze było święto w Poznaniu. A mecz z Legią elektryzował wszystkich, niezależnie czy Lech grał na stadionie Mienia 22 lipca, czy na Dębcu, co się rzadko zdarzało, czy na starej, czy na nowej już bułgarskiej.
No i właśnie to dzisiejsze spotkanie na trybunach komplet widzów, plus oczywiście także trener warszawski Legii Gonzalo Feijo zawieszony na to spotkanie. Będą emocje.
Z jednej strony Lech jest jeszcze na pierwszym miejscu w tabeli i chce dalej być, dlatego musi wygrać. Jeszcze miesiąc temu byśmy powiedzieli, że Lech jest zdecydowanym faworytem. No ale złapał taką lekką zadyszkę, o czym świadczą dwa zwłaszcza wyniki, porażka u siebie z Motorem i porażka na wyjeździe z ostatnio w tabeli Puszczą. Obie porażki po meczach, kiedy Lech na długo tracił kontrolę nad przebiegiem wydarzeń, co kiedyś się nie zdarzało na początku rozgrywek jeszcze. Lech zadziwiał niesamowitą energią w grze, intensywnością, pomysłowością w ataku. Teraz jakby to lekko zatracił, ale to nie znaczy, że zatracił na zawsze. Jeżeli miałby to odzyskać, no to kiedy jak nie dzisiaj.
Sprawdzimy zatem po ostatnim gwizdku, czy typowanie redaktora Józefa Diaczenki, szefa portalu kibicpoznański.pl, sprawdziło się. No więc jaki wynik?
Ja bym postawił 2-1 dla Lecha.
Z Józefem Diaczenko rozmawiał Krzysztof Ratajczak, piłkarz Lecha Poznań. Do klasyka Ekstraklasy przystąpią jednak już nie z pozycji lidera, bo wiemy po jednym z dwóch dzisiejszych spotkań rozegranych wcześniej. Na pierwszym miejscu zameldowała się Jagiellonia Białystok, która w dramatycznych okolicznościach zremisowała z Rakowem Częstochowa 2-2. Ponadto w rozegranych do tej pory już spotkaniach 15. kolejki Pogoń Szczecin uległa Radomiakowi 0-1, Piast Gliwice przegrał z Motorem Lublin 2-3, Łódzki Widzew pokonał Zagłębie Lubin 2-0, Śląsk Wrocław uległ Górnikowi Zabrze 0-1, Korona Kielce zremisowała z Gdańską Lechią 0-0, Krakowia Kraków przegrała z GKS-em Katowice 3-4, a dziś jeszcze Stal Mielec wygrała z Puszczą Niepołomice 2-0. Na koniec tej serii starcie przy bułgarskiej Lech Poznań kontra Legia Warszawa. Za moment Dawid Cytrowski i Grzegorz Hałasik. 4 gole przy bułgarskiej po pierwszej połowie klasyka naszej ekstraklasy. Lech remisuje z warszawską Legią 2-2. Za niespełna kwadrans ponownie połączymy się z Grzegorzem Hałasikiem i Dawidem Cytrowskim. A teraz w ramach audycji w sportowym rytmie, w przerwie naszej transmisji, zapraszam na magazyn Wielkopolskie Gole. Kolejną wędrówkę po piłkarskich boiskach rozpoczynamy od pierwszej ligi. Drużyna Warty Poznań wybrała się na wyjazdowe spotkanie do Opola z tamtejszą Odrą. Mecz na nowo otwartym obiekcie zespołu Odry zakończył się ostatecznie bezbramkowym remisem. Posłuchajmy trenera Zielonych Piotra Klepczarka.
Bardzo trudne spotkanie pod względem fizycznym i mentalnym dla naszego zespołu, bo wiemy, że tutaj gra się bardzo trudno. Wiemy, jakie były okoliczności dzisiejszego spotkania, czyli wielkie święto w Opolu. Życzymy, żeby na nowym stadionie grało się bardzo dobrze i żeby to były święta piłkarskie. Czuć było tę atmosferę na trybunach. My dobrze się do tego przygotowaliśmy w takim sensie nastawienia mentalnego, bo od pierwszej minuty mocno naciskaliśmy, graliśmy wysokim pressingiem, nie dawaliśmy się rozkręcić przeciwnikowi. Stworzyliśmy w pierwszej połowie trzy, może nie takie stuprocentowe, ale sytuacje, w których mogliśmy oddać strzały, piłki na 16-18 metrze przygotowane do uderzenia. Tego powinniśmy robić więcej i pokusić się tutaj o zdobycie bramki w pierwszej połowie. Druga połowa, taka bardzo wyrównana, powiedział, widać, że gospodarze bardzo mocno chcieli zdobyć bramkę i na 15-20 minut mecz się zrobił bardzo otwarty. To nie przyniosło też sytuacji bramkowych, ale było groźne w jedną i w drugą stronę. My też szliśmy po pełną pulę, chcieliśmy mecz wygrać, stąd zmiany ofensywne. Nikt nie zdobył kompletu punktów, ale jak najbardziej szanujemy ten punkt. Cieszy to, że zagraliśmy na zero, cieszy to, że zawodnicy bardzo dużo z siebie dali, jeżeli chodzi o nastawienie mentalne i o fizyczność, bo dużo nas to zdrowia kosztowało. Także wracamy do Poznania z jednym punktem, szanujemy ten punkt i szykujemy się do kolejnego bardzo trudnego meczu.
W Opolu bez goli Odra Warta 0-0. W innych meczach rozegranych w piątek i w sobotę w pierwszej lidze piłkarskiej Ruch Chorzów rozgromił Chrobrego Głogów 5-0. Łódzki Klub Sportowy zremisował z warszawską Polonią 0-0. Pogoń Sietelce pokonała Kotwice Kołobrzeg 2-1. GKS Tychy zremisował z Arką Gdynia 1-1. Taki sam rezultat padł w spotkaniu Brukbet Termaliki Nieciecza z Miedzią Lenica. I w meczach dzisiejszych Stal Stalowa Wola przegrała z Wisłą Kraków 1-5. Wisła Płock zremisowała z Górnikiem Łęczna 2-2. Trwa spotkanie Stali Rzeszów ze Zniczem Pruszków. Po ponad godzinie gry mamy rezultat remisowy 1-1. W tabeli pierwszej ligi zespół poznański Warty zajmuje 12. pozycję. Teraz druga liga piłkarska. Tu na występ wielkopolskiego jedenaka, czyli zespół KKS-u 1925 Kalisz musimy poczekać, bowiem wyjazdowe starcie Kaliszan z GKS Jastrzębie dopiero dzisiaj o godzinie 19.35. Inne mecze już za nami. Zagłębie Sosnowiec w 17. kolejce zremisowało z Polonią Bytą 1-1. Olimpia Grudziądz przegrała z Chojniczanką 0-1. Rekord Bielsko-Biała zremisował z Wieczystą Kraków 2-2. Resowia pokonała Wisłę Puławy 3-1. Rezerwy Zagłębia Lubin wygrały ze Skrą Częstochowa 2-0. Drugi zespół Łódzkiego Klubu Sportowego zremisował ze Świtem Szczecin 1-1. Hutnik Kraków przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-2. A Olimpia Elbląg uległa Pogoni Grodzisk Mazwiecki 1-3. Teraz trzecia liga piłkarska. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny. Liderujący do tej pory Sokół Kleczew przegrał dość nieoczekiwanie na wyjeździe z Winetą Wolin 1-3. Potknięcie lidera wykorzystała inna drużyna z czołówki, Błękitni Stargard, którzy wygrali z rezerwami Lecha 2-1 i objęli prowadzenie w tabeli. W innych meczach Pogoń Nowe Skalmierzyce przegrała z rezerwami Pogoni Szczecin aż 1-5. Kotwica Kurnik uległa Kartusi Kartuzy 0-1. W Daświecie wygrała z Polonią Środa Wielkopolska 2-0. Unia Swarzędz na wyjeździe pokonała Wybrzeże Rywalskie Rewal 0-2. Gdańska Gdania zremisowała z Flotą Świnoujście 1-1. Elana Toruń także 1-1 zremisowała z drużyną bydgoskiego Zawiszy. Teraz czwarta liga piłkarska. Wybieramy się do Gniezna. Tam w derbach Mieszko podejmował Ostrowie.
Osiemdziesiąta siódma minuta spotkania i Mieszko prowadzi z Ostrowią już 5-1.
Było prowadzenie 1-0 do przerwy, później 2-0, ale gola kontaktowego zdobyli goście, no a później się rozhulaliście. Kapitan drużyny Michał Sztańkę.
O, już dawno nie pamiętam takiego meczu, w którym tak fajnie zagraliśmy. Myślę, że cały mecz był pod kontrolą, bo mimo, że do przerwy było tylko 1-0, gdzieś były sytuacje, szkoda, że tego nie udało się strzelić, no ale jak wiadomo, to bywa w piłce. Nie wszystko da się strzelić, goście złapali kontakt z nami, na szczęście super nasza odpowiedź i zwycięstwo 5-1 bardzo cieszy w końcu.
To jest ostatni mecz domowy w wykonaniu piłkarzy Mieszka, jeszcze zagracie mecz wyjazdowy w Kościanie, ale to jest taki fajny mentalny impuls chyba.
Tak, dokładnie, bo brakowało tej radości w tym wszystkim i dzisiaj ewidentnie wróciła ta radość i za tydzień jedziemy do Kościana, który jest na drugim miejscu i powalczymy tam na pewno o 3 punkty.
Jedno krótkie pytanie. Mimo wszystko cała runda, tak patrząc ogólnie, trochę rozczarowania jest.
Moim zdaniem jest fatalna runda w naszym wykonaniu, więc cieszy na pewno to zwycięstwo, bo ciężko się jest podnieść, jak się nie wygrywa. Mam nadzieję, że na koniec złapaliśmy serię i chociaż podniesiemy się trochę w tabeli.
Trener Kamil Szulc dzisiaj na pewno zadowolony. 5-1. Efektowna wygrana na pożegnanie tutaj obiektu przy Strumykowej, jeśli chodzi o tę rundę jesienną. Spodziewał się pan, że będzie aż tak efektownie?
Generalnie w szatni powiedzieliśmy sobie, że były w tym roku mecze ładne, ale bez punktów. Były mecze brzydkie z punktami, mam na myśli Gołuchów. I powiedzieliśmy, żeby dzisiaj połączyć te dwa aspekty i nie ukrywam, że pod względem stylu uważam, że wyglądało to co najmniej przyzwoicie. Natomiast efekt punktowy i bramkowy tym bardziej cieszy, więc dzisiaj naprawdę chłopacy zasłużyli na duże brawa.
Trener Józef Klepak Ostrowia na pewno dosyć bolesne doświadczenie, panie trenerze, mimo pańskiego doświadczenia, ale strzelacie gola kontaktowego na 1-2. Wydaje się, że to Ostrowie teraz złapie taki mentalny oddech, impuls, a tymczasem gospodarze wygrywają ostatecznie aż 5-1. Boli.
Boli, dlatego że tak jak pan wspomina, przy 2-1 powinniśmy wykorzystać tę sytuację, bo przejęliśmy kontrolę nad meczem. No ale znowu wyszła sytuacja, w której zawodnicy na polu karnym nie kryją. A przy tak doświadczonych zawodnikach, no to zawsze się, jak on będzie miał trochę wolnego miejsca, to strzeli tą bramkę na 3-1 i to był gwóźdź do trumny. Później to już reszta, to już poszła jak spłatka.
Nie? Nie jestem jakimś zwolennikiem nadmiernego usprawiedliwiania, ale można troszkę taką młodością, niefrasobliwością trochę ten ostateczny wynik, który dla was jest bardzo przykry, wytłumaczyć?
Po części tak, ale co to znaczy młody? 18-19 lat to już jest doświadczony piłkarz na poziomie czwartej ligi amatorskiej. Nie? I od nich tak samo wymagam. Ja mogę sobie gdzieś tam w myślach, no dobra, młody, ale ile ten młody będzie miał? Ciągle młody był, nie? Krycie to nie jest kwestia młodego wieku, tylko pewnych obowiązków w drużynie i w obronie, nie? A nie stanie i patrzenie się, jak zawodnik przyjmuje na 5. czy na 6. mecze i uderza w bramkę. Te 3-1 było gwoździem do trumny i to nas rozbiło, nie? No ale to jest błąd właśnie w kryciu. No, czy młody? No ale to jest proste działanie, nie?
Mieszko Wysoko wygrywa z Ostrowią 5-1. Pomęczowe komentarze zbierał Krzysztof Ratajczak. W innych spotkaniach 16. kolejki 4. ligi Centra Ostrów Wielkopolski przegrała z Lipnem Stęszew aż 0-8. LKS Ślesin uległ Huraganowi Pobiedziska 0-1. Polonia Leszno przegrała z Polonią Chodzież 1-3. Nielba Wągrowiec wygrała z Polonią Golina 3-2. LKS Gołuchów uległ Koronie Piaski 0-1. Piasty Kobylnica wygrał z Jarotą Jarocin 4-1. Warta Śrem uległa Obrze Kościan 1-3. I ostatni mecz tej serii rozegrany zostanie jutro o 18.30. Wiara Lecha Poznań podejmować będzie ekipę Wiktorii Września. Teraz piąta liga. W grupie pierwszej za nami 5 spotkań. Pogoń Łobrzenica przegrała z Sokołem Pniewy 2-4. Sparta Oborniki zremisowała z Lubuszaninem Trzcianka 1-1. Nasza deskobolia Grodzisk Wielkopolski uległa Płomieniowi przy Prostynia 1-3. Sokół Szamocin przegrał z Zamkiem Gołańcz 0-7. A Warta Międzychód pokonała Koronę Stróżewo 2-1. Pozostałe mecze tej serii rozegrane zostaną pod koniec listopada. W grupie drugiej lider Swarzędz wygrał z UKS-em Śrem 3-2. Lechia Kostrzyn pokonała GKS Dopiowo 1-0. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska wygrały z Polonusem Kazimierz Biskupi 3-0. Wełna Skoki uległa Zjednoczonym Trzemeszno 0-2. Kłos Zaniemyśl zremisował z Meblożem Swarzędz 1-1. Także remis, ale 2-2 w starciu Przemysława Poznań z Tarnowią Tarnowo-Podgórne. Tutaj także dwa spotkania rozegrane zostaną dopiero w ostatniej dekadzie listopada. I grupa trzecia. Tutaj w 14. kolejce GKS Jaraczewo uległ Zewce Kobyla Góra 0-7. Wisła Borek Wielkopolski zremisowała z Astrą Krotoszyn 1-1. Rezerwy KKS-u Kalisz przegrały z Zawiszą Łęka Opatowska 2-3. Wiktoria Ostrzeszów uległa Polonii Marcinką Kępno 1-3. Rawia Rawicz przegrała z Krobianką Krobia 0-1. LZ z Cielcza uległ LKS-owi Jankowy 1-4. Dwa pozostałe spotkania w późniejszym terminie. Pierwsza Liga Kobiet. 3 zwycięstwa i 1 porażka. To bilans wielkopolskich drużyny. Polonia Środa Wielkopolska na własnym boisku wygrała z Legionistkami Warszawa 1-0. Medyk Konin na wyjeździe pokonał KKP Bydgoszcz 2-0. Lech UAM Poznań także 2-0 wygrał na wyjeździe z Trójką Staszkówka Jelna. I nie powiodło się tylko ekipie LZS-u Stare Obożyska, który przegrał na własnym boisku ze Sportową Czwórką Radom 3-5. W dwóch innych meczach bez udziału wielkopolskich drużyn Bielawianka Bielawa uległa Ślęzie Wrocław 1-5, a UJ Kraków rozgromił drugą drużynę Czarnych Sosnowiec aż 11-1. Na koniec zaglądamy jeszcze na boiska Ekstraklasy Futsalu. Tutaj ze zmiennym szczęściem radziły sobie w ramach 10. kolejki wielkopolskie drużyny. Red Dragons Pniewy na wyjeździe przegrał z rekordem Bielsko-Biała 7-2, natomiast Futsal Leszno 7-1 wygrał wyjazdowe spotkanie z AZS-em UW Wilanów. W innych spotkaniach, które już za nami, Dreman Opole Komprachcice zremisował z Futsal Klubem Kamienica Królewska 2-2, Gwiazda Ruda Śląska uległa BSF Bochnia 2-8, Red Devils Chojnice przegrali z Łódzkim Widzewem 0-1, a Eurobus Przemyśl pokonał warszawską Legię 2-0. Tyle wyników w ramach magazynu Wielkopolskie Gole. 35 minut po godzinie 18, chwila muzycznego oddechu i będziemy ponownie przy Bułgarskiej, gdzie za moment powinna rozpocząć się druga część spotkania Lecha Poznań z warszawską Legią. Po pierwszej remis 2-2. Piłkarski klasyk dla Lecha Poznań. Przypomnijmy, Kolejosz przy Bułgarskiej pokonał warszawską Legię aż 5-2 i wrócił na pozycję samodzielnego lidera Ekstraklasy o 2 punkty. Wyprzedza broniącą mistrzowskiego tytułu Jagiellonię Białystok. W rozgrywkach Ekstraklasy nastąpi teraz dwutygodniowa przerwa związana z meczami reprezentacji w Lidze Narodów. 30 minut po godzinie 19 specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Było sporo piłki nożnej, teraz wracamy do innych wydarzeń ligowych tego weekendu.
Radio Poznań pod siatką.
Na początek siatkówka, Ekstraklasa Siatkarek, 7. kolejka. Wczoraj spotkanie wyjazdowe Energii MKS-u Kalisz. Niestety Kaliszanki przegrały na wyjeździe z Deweloperem Rzeszów 0-3 w setach do 22, do 15 oraz do 13. W innych spotkaniach tej serii, które już za nami, Radomka Radom wygrała ze Stalą Mielec 3-2, a dzisiaj zespół Unii Opole przegrał z Chemikiem Police 0-3. W pierwszej lidze siatkarek ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie zespoły. KS Piła na własnym parkiecie pokonał BAS Białystok 3-1. Najlepszą zawodniczką tego spotkania wybrana została Alina Bartkowska-Kluza. Posłuchajmy, co mówiła bohaterka tego meczu, a także szkoleniowiec zespołu z Piły Damian Zemło.
Białystok, wiedzieliśmy, że będzie przeciwnikiem, który na pewno będzie nam się bardzo mocno stawiał, ponieważ one też miały teraz bardzo ciężkie przełaje, że tak powiem. Jesteśmy zadowoleni w końcu, że zdobyliśmy 3 punkty. Wydaje mi się, że z każdym meczem widać, że idzie to do przodu, widać, że pracujemy. No moja postawa, mam nadzieję, że jak zawsze zadowolona po wygranych meczach. Staram się dawać dużo naszemu zespołu takiej energii. Pełna znowu sala, trybuny też oddają tą energię i coś pięknego. To, że z cięższym przeciwnikiem teoretycznie dla nas gramy lepiej. Nie chcę mówić, że wynika to z tego, że brak koncentracji teoretycznie ze słabszym przeciwnikiem, ale po prostu za dużo sobie luzujemy. Wydaje mi się po prostu, że z cięższym przeciwnikiem wiem, że nie możemy dać mu się rozegrać, musimy tą grę bardziej spiąć. No i po prostu nad tym musimy trochę popracować, żeby znowu, tak jak w ostatnim meczu z Węgrowem, nie mieć takich przestojów, że wygrywamy 5-6 punktami i nagle przeciwnik nas dojeżdża. Na tym cały czas staramy się trenować. Trener bardzo dużo na treningu wplata elementów, żeby nas tego nauczyć, że nie można popuszczać. No i wydaje mi się, że w dzisiejszym meczu było to widać i że idzie to cały czas do przodu.
Tempo gry, dużo spokoju w obronie, nawet na piłkach, które teoretycznie nie należały do nas, i precyzja taktyczna. I to są rzeczy, które trzymały nas bardzo mocno przy dobrym wyniku i wiedzieliśmy w pewnych momentach, kiedy postawić na ciągłość gry, a zaciągnąć ręczny na chwilkę i pograć w siatkówkę trochę dłużej, i to były największe atuty w tym spotkaniu.
Zadowolenie w Pile. KS wygrywa bowiem z Baz Białystok 3-1. Kolejna porażka niestety natomiast na koncie Enei Energetyka Poznań. Tym razem podopieczne trenera Patyka przegrały na wyjeździe z losem Nowy Dwór Mazowiecki 1-3, a w innych rozegranych już spotkaniach 8 kolejki pierwszej Ligi Siatkarek zespół KSG Warszawa pokonał Solną Wieliczka 3-1. SMS PZPS Szczyrk uległ Płomieniowi Sosnowiec 0-3, a MKS Imielin wygrał z Legionowią 3-1. Na parkietach drugiej ligi w grupie pierwszej UKS ZSMS Poznań pokonał drużynę Chemika Olsztyn 3-0. UKS Powiat Kołobrzeski przegrał z AZS-em Uniwersytet Gdański 0-3, a Skarpa Toruń pokonała TSS Gdańsk 3-1. I w grupie drugiej, tutaj już komplet rezultatów, zespół Energii MKS-u Kalisz, rezerwy kaliskiej ekipy, wygrały na wyjeździe z Akademią Siatkówki Zduńska Wola 3-1. Ponadto Libero VIP Aleksandrów Łódzki zwyciężył Barycz Janków Przygocki 3-0. Ostrowia Łask pokonała Klub Sportowy Pajęczno 3-2. Łódzki Klub Sportowy wygrał z Muks Siadło 3-0, a AZS AWF Warszawia przegrał z AZS-em Warszawa 0-3. Teraz męska siatkówka, druga liga. W grupie pierwszej doszło do derbów Wielkopolski. Enea Energetyk Poznań podejmował ekipę Chris Home Września. Spotkanie oglądał Dawid Cytrowski.
W derbach Wielkopolski w drugiej lidze Enea Energetyk Poznań wygrał z drużyną Chris Home Września 3-1. Trener poznaniaków Dominik Hajp: panie trenerze, pierwsza partia na to nie wskazywała, ale to był bardzo wyrównany mecz. No może właśnie tym pierwszym setem, który dość pewnie wygraliście do 17. Kolejne partie już jednak tak trochę na takie siatkarskie żyletki.
Tak, ale to w każdym meczu, nawet bardzo zaciętym, na przewagi w setach 3-2 stawi, pojawi się taki set, który będzie gładko przegrany albo wygrany. Nam akurat to udało się dobrze wejść tym pierwszym setem w mecz. Mieliśmy gdzieś tam troszeczkę swoje kłopoty, ale brawo dla chłopaków za to, że potrafiliśmy wyjść obronną ręką.
Czwarta partia, myślę, że najważniejsza także pod kątem takim psychologicznym, bo w pewnym momencie rywale wyszli na 16-13. Czasami są takie czasy dla trenerów, które odmieniają losy danego seta. Takie mam wrażenie, że przy tym stanie, kiedy pan wziął ten czas, no zupełnie się to odmieniło. Drużyna z Wrześni wpadła w dołek, a wy zaczęliście grać swoje.
Tak, tak. Skończyliśmy to po czasie, tą pierwszą akcję, później drugą. No musiało paść kilka mocniejszych słów, bo gdzieś tam i postawa, i nasza gra, no nie podawała się na pewno mnie, ale myślę też chłopakom. Dlatego też warto czasem właśnie wziąć czas i powiedzieć, jak to wygląda z boku.
Trener drużyny z Wrześni, pan Marian Kardas. Porażka w Poznaniu 1-3, ale szczególnie druga i trzecia partia bardzo wyrównana. Jak pan ten mecz widział?
Ten wynik trochę powinien być inny, ale wynik końcowy jest bardziej zasłużony dla Energetyka niż dla nas. Nie potrafiliśmy w sytuacji, kiedy przegrywaliśmy 5 punktami, wychodziliśmy i nawet wychodziliśmy na prowadzenie. Także gramy na hali, której nie znamy, wszystko się układa, a potem bardzo proste błędy typowo siatkarskie nas wywaliły po prostu z tego meczu.
No właśnie, bo także i w tym kluczowym czwartym secie w pewnym momencie było 16-13. Wydawało się, że zaczyna się coraz mocniej zbliżać się do tiebreaka i potem właśnie taki mini zastój, który ostatecznie doprowadził do tego, że tego tiebreaka nie było.
Tak, no ten zastój się pokazał w końcówce secie w trzecim i w czwartym to już było takie jakby ta wisienka na torcie, ale dla Energetyka. No żałujemy bardzo, bo liczyliśmy na tutaj, to nam się zawsze dobrze grało i zawsze chcieliśmy tutaj zrobić niespodziankę i robiliśmy niespodzianki, ale w tym meczu po prostu wygrała drużyna, która jest bardziej doświadczona, bardziej ograna, bo gra w tym składzie już, więc to zadecydowało.
Do Enea Energetyk Poznań!
derbach lepsi siatkarze Energetyka wygrana nad rywalami z Wrześni 3-1. W innym derbowym spotkaniu SPS Kargil Słupca pokonał także 3-1 Wilki Wilczyn. W pozostałych meczach siódmej kolejki tej drugiej ligi siatkarzy KPS Płock zwyciężył Stoczniowca Politechnikę Gdańską 3-2. Lotnik Łęczyca przegrał z Volley Team Żychlin 0-3. Stilon Gorzów pokonał Tarnowie Volleyball Tarnowo Podgórne 3-0. Audycja w sportowym rytmie, zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod koszami.
I na początek Ekstraklasa koszykarzy, szósta kolejka. Swoje spotkanie w tej serii zespół Tasomiksu Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski rozegrał już w czwartek. Niestety Stalówka przegrała na wyjeździe z Polskim Cukrem Toruń 83-90. W innych rozegranych już meczach tej serii Tauron GTK Gliwice uległ Dziką Warszawa 64-76. Trefl Sopot przegrał z Anwilem Wocławek 93-108. Górnik Książ Wałbrzych wygrał z Energą Czarnymi Słupsk 66-64. Śląsk Wrocław zwyciężył ekipę Startu Lublin 87-77. Arka Gdynia przegrała z Zastalem Zielona Góra 83-92. A w zakończonym już dzisiejszym spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza uległ Kingowi Szczecin 88-92. W pierwszej lidze koszykarzy cenne zwycięstwo zespołu NA Basketu Poznań. Podopieczni trenera Szurka wygrali na wyjeździe z warszawską Polonią 81-79. W pozostałych zakończonych już spotkaniach dziewiątej kolejki zespół Astorii Bydgoszcz wygrał z Deką Pelplin 92-84. Trefl Sopot zwyciężył Miasto Szkła Krosno 92-84. SKS Starogard Gdański wygrał z WKK Hotelem Wrocław 85-74. GKS Tychy pokonał Łódzki Klub Sportowy 85-73. A Resowia wygrała dzisiaj z AZS-em Politechniką Opolską 65-63. Teraz druga liga w grupie A. Tutaj ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny. Mixtol Tarnowia Tarnowo Podgórne na wyjeździe wygrała z Energą Basketball Elbląg 91-74. Sklep Polski MKK Gniezno pokonał w Toruniu ekipę AZS-u UMK 78-60. Sokół Marbo Międzychód pokonał na wyjeździe Uniwersytet Gdański Trefla Sopot 81-72. Ponadto Basket Kruszwica wygrał z SMS-em PZKosz Władysławowo 81-62. Basket Gorzów uległ Enei Astorii Bydgoszcz 58-72. Arka Gdynia pokonała drugą drużynę Kinga Szczecin 83-66. Akademia Gortata Gdańsk pokonała Borutę Zgierz 71-65. I jeszcze grupa D drugiej ligi koszykarzy. Tutaj Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań okazała się lepsza w derbach od Wiary Lecha, zwyciężając 99-69. Royal Polonia 1912 Leszno wysoko wygrała z KK Oleśnica 74-55. Maksimus Kąty Wrocławskie uległ Torowowi Zgorzelec 65-85. Śląsk Wrocław pokonał Twierdzę Kłodzko 79-61. A Zastal Zielona Góra przegrał z Pogonią Prudnik 71-92. Jeszcze dzisiaj o godzinie 20 derby spotkanie Enei Basketu Poznań z koszem kompaktowym Pleszew, to spotkanie w hali przy drodze Dębińskiej. Inny derbowy mecz 23 listopada w ramach tej serii dopiero zostanie rozegrany. Basket Klub Obra Kościan podejmować będzie drugą ekipę Stali Ostrów Wielkopolski. Za 19 minut godzina 20 w audycji w sportowym rytmie po piosence o innych sportowych wydarzeniach jeszcze minionego weekendu i nie tylko.
Ależ olbrzymie zamieszanie w hali na poznańskim Morawsku, bo tutaj bardzo duży turniej judo organizowany przez Poznańską Akademię Judo, szef Akademii Radosław Miśkiewicz, Memoriał Igoro Kano. Kolejna już edycja, ale tutaj liczba uczestników naprawdę robi wrażenie.
No tak, już 16 edycja, no to już staliśmy się trochę tradycją w kalendarzach klubów. Przyjechało 1280 uczestników, więc rekordowa liczba. Cieszymy się, że nam ufają po prostu kluby, trenerzy i zawodnicy, że u nas jest dobra organizacja, zawody na wysokim poziomie, więc nic tylko organizować kolejne edycje i się cieszyć z tego wydarzenia. No myślę, że w Poznaniu na pewno jesteśmy największym turniejem. Czy w Polsce? No są organizowane podobne turnieje. No my jesteśmy szczególni, bo robimy z okazji mistrza naszego judo, czyli Jigoro Kano, w okolicach Dnia Światowego Judo, więc to jakby ku czci pamięci naszego mistrza i światowego judo to robimy, więc myślę, że też dzięki temu przyjeżdża tyle osób.
Czczenie, pamiętanie także o tych, którzy dyscyplinę wymyślili, także jest bardzo istotne.
No tak, bo judo to nie tylko sport walki, tylko kultura walki, tego wszystkiego. No, mamy swoje tradycje, które są na macie, przed walkami, po walce, na treningach, więc nie tylko uczymy sportu i wychowania sportowego, tylko też takiej kultury osobistej względem judo i Japonii. No my akurat w tym wieku jakby tych dzieci, które tutaj startują, my bardzo mocno ich nie eksploatujemy, więc my w tym wieku zdarzają się takie jakby rodzynki, które wygrywają zawody. My dopiero te wyniki przychodzą nam w późniejszym wieku, kadecie, juniorze, więc my tutaj nie tak dużo wagi nie przykładamy na tą kategorię, ale oczywiście zdobywamy tutaj medale, więc się cieszymy z tego, ale tak jak cel jest nas wysoko, czyli Mistrzostwa Olimpijskie i Mistrzostwa Świata. Tutaj trzeba szerzyć tą kulturę i chęć do sportu.
A okazją do tego będą także spotkania z najlepszymi i takie spotkania, taki kamp także podczas tego memoriału organizujecie.
Tak, no wpadliśmy na pomysł, żeby połączyć po zawodach, żeby zorganizować też kamp z mistrzem. W tym roku Hajdarów, mistrz Europy, mistrz świata, mistrz olimpijski, więc no największa kozak, jaki mógł być teraz w tym roku, więc no cieszymy się, że tyle ludzi przyjechało, zostaje oczywiście na kamp, więc jesteśmy zadowoleni. Kiedyś chcieliśmy, żeby było 1000 osób na kampie i dzisiaj to się dzisiaj stało.
Tak, Szymek, tak, jeszcze raz.
Ewa Gort, Akademia Judo Poznań. Odnajduję się dobrze, mam dobry nastrój, adrenalina już wychodzi. Wydaje się, że wygram, ale mam 20 osób w kategorii. Bo zawsze my mieliśmy z 10 osób w kategorii, a teraz 20, 30, 40 i wielka ilość walk. Naprawdę te zawodnicy mają zaawansowany poziom, na przykład z Niemiec lub z Boliwii mamy dużo zawodników.
A miałaś już okazję walczyć na międzynarodowych turniejach albo w takiej obsadzie?
Niestety jeszcze nie, bo czwarty rok dopiero ćwiczę. Jeszcze nie walczyłam, ale myślę, że tą różnicę odczuję i bardzo będę chciała wygrać.
Muszę jeszcze zapytać o to spotkanie z azerskim mistrzem olimpijskim podczas kampu, które też będzie, rozumiem, zostajesz także, żeby posłuchać.
Tak, oczywiście zostaję. Na pewno wezmę autograf, na pewno kupię koszulkę i na pewno będę zadawała, jak będę miała możliwość, pytania. Kiedyś, jak byłam w szkole, to na trening przyszedł taki jeden trener i zaproponował mi trenować. Był to jeszcze stary klub.
Będziesz chciała kontynuować te treningi, czy jeszcze się wahasz nad innymi dyscyplinami?
Nie waham się. Będę chciała kontynuować, ale też będę chyba chodziła na brazylijskie jiu-jitsu, żeby kontynuować parter.
W sportowym rytmie.
W poznańskim hotelu Sheraton w jednej z sal dosyć nietypowa scenografia, bowiem wioślarze i ergometry. Także na posterunku prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Aleksander Daniel.
Od 10 lat w tym nietypowym miejscu odbywa się wielki finał pierwszego kroku wioślarskiego, wspólnej akcji Starostwa Poznańskiego i Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Akcji skierowanej dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych powiatu poznańskiego. 10 lat ta akcja odbywa się. Przez ergometry wioślarskie przewinęło się już około 10 tysięcy młodych ludzi. Część z nich, którzy kilka lat temu zaczęli uprawiać, dzisiaj ma tytuły mistrzów Polski czy mistrzów Europy młodzieżowych, co nas bardzo cieszy. A dzisiaj jest to finał tegorocznej edycji, w której startowało 19 szkół. 14 szkół zakwalifikowało się do wielkiego finału. Reprezentuje ich 24 zawodników. 12 dziewcząt, 12 chłopców i walczą o pierwsze miejsce ergometr wioślarski dla szkoły.
Panie i panowie, najlepszą zawodniczką w 2024 roku została reprezentantka szkoły podstawowej z Dąbrowki, Maria Kisielowa.
Ja przyjechałam z Ukrainy, jestem już jakieś 2 lata tutaj. Trenuję na stałe rzut młotem, 4-5 lat. Po prostu trenowałam sobie spokojnie, no i przyszłam tutaj i pierwsze miejsce.
Najlepszym zawodnikiem został reprezentant szkoły podstawowej z Krosinka, Leon Kripiak!
Nogi bardzo pieką, ale naprawdę jestem z siebie dumny, że dałem z siebie naprawdę wszystko i wysiłek był naprawdę warty tego zwycięstwa. Moja szkoła dobrze sobie poradziła, lecz niestety tylko ja się dostałem do finałów i udało się je wygrać. Na pewno w szkole będą ze mnie bardzo dumni i też z siebie jestem dumny. Na pewno przemyślę też o trenowanie, bo dobrze mi idzie, ale na razie chcę się skupić na koszykówce, bo ją ogólnie trenuję.
W 2024 roku klasyfikacja drużynowa w pierwszym kroku wyszlarskim na terenie powiatu poznańskiego i w nagrodę ten piękny ergometr wywalczy szkoła podstawowa z Dąbrowki! 505 punktów!
Ilona Cerba. Ja tutaj występuję w podwójnej roli rodzica i nauczyciela. Jestem pewna, że sprzęt zostanie wykorzystany do rozwijania właśnie talentów naszych uczniów, których jest wielu w naszej szkole, także na pewno dobrze posłuży. Mieliśmy wypożyczony, ponieważ dzieciaki się przygotowywały, no ale teraz będzie na wyposażeniu, także bardzo się cieszymy.
Za 10 minut godzina 20 na ostatniej prostej dzisiejszego specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie. Jeszcze dwa podsumowania. W końcu mamy już prawie połowę listopada i czas na takie właśnie podsumowania powoli robi się odpowiedni. A więc najpierw o szermierzach z Konina Krzysztof Ratajczak i jego rozmówca, a później Grzegorz Hałasik o kolarzach Starnowa Podgórnego.
Tomasz Epiguła, trener KKS-u Konin.
No, takim sztandarowym zawodnikiem jest Olaf Stasiak, który tutaj no, w tamtym roku zdobył Mistrzostwo Polski. Rozwija się, teraz studiuje w Poznaniu. Siedzi trochę więcej w Poznaniu, mniej u mnie trenuje, ale myślę, że będzie dalej się rozwijał. Ale fajnie też młodzi zawodnicy się rozwijają.
Takie najprostsze nasze kojarzenie tutaj w całej Wielkopolsce sportowej, że jeśli dobra szabla, to Konin. Tak to w dalszym ciągu wygląda. To ogromna tradycja też dzięki pana ojcu Tadeuszowi Pigule, znanemu fechmistrzowi. I tak pan to ciągnie.
No staramy się, bo to nie jestem tylko ja, ale też jest cały sztab trenerski, także staramy się. No trochę mieliśmy, nie ukrywam, kryzys też jako klub, ale no, odbudowujemy to wszystko, pracujemy z młodzieżą i myślę, że będzie wszystko fajnie się rozwijało.
Jak to wygląda? Bo macie w kategoriach seniorskich laury, macie mistrzynię, wicemistrzynię Polski w kategorii kobiet Sylwię Matuszak, macie Olafa Stasiaka, mistrza Polski w kategorii seniorów za rok 2024. Czyli co, to wynika z dobrze zbudowanej piramidy? Macie dużo tych młodych ludzi szkolonych?
Znaczy to była bardzo dobrze zbudowana piramida, która się opierała na gimnazjum. Od paru lat musimy to przebudowywać, bo to bardzo długo trwa zmienianie systemu. Jak zostały zlikwidowane gimnazja, no odczuliśmy to trochę i mieliśmy tam małą zapaść, ale zmieniliśmy sposób szkolenia i to się trochę odbudowywuje.
Jak to jest duża liczba tych, których trzeba zainteresować szermierką? Później oni chcą uprawiać szermierkę i w końcu by ich ćwiczycie, przygotowujecie do zdobywania medali.
No to jest duża liczba osób, gdzie trzeba naprawdę, gdzie muszą przyjść na salę, muszą trochę popracować, trener musi też poobserwować, kto ma predyspozycje, kto będzie się nadawał kiedyś. I no, ja myślę, że z tysięcy dzieci, jak jeden, dwóch będzie zawodników bardzo dobrych, to dobrze.
A w samym klubie ile zawodników trenuje?
Mamy tak teraz oparte na klasach sportowych w szkołach podstawowych. Także mamy około 200 dzieciaków, myślę, że w tej chwili jest.
Jakie są te największe apetyty, skoro są już tytuły mistrzów kraju, wicemistrzów kraju, są medale tych krajowej rywalizacji, także dobra walka w Pucharze Polski, no to gdzieś tam na końcu jakiś cel przyświeca, a także panu?
No idzie fajna grupa tam na dole, zaczynamy od młodzików i myślę, że to będzie się fajnie rozwijało.
W sportowym rytmie.
Zakończył się sezon 2024 w wykonaniu kolarzy Tarnowi i Tarnowo Podgórne. Piotr Broński, trener. Jaki jest największy wasz sukces w tym sezonie?
No ten sezon był specyficzny, ponieważ mieliśmy akurat rok przerwy, jeżeli chodzi o kategorię młodzieżową, z naszą taką flagową kategorię wiekową. Natomiast no, na pewno nasi najmłodsi kolarze Żacy i Młodzicy nie zawiedli. Świetne wyniki mieli na Tour de Pologne Junior i to bym wymienił właśnie Oliwiera Kujawę, Wójtka Jankowiaka, Igora Kędziorę. Świetni chłopcy. Oni zdominowali Tour de Pologne Junior w tym roku, gdzie była naprawdę świetna obsada i też wiadomo, jaka to jest ranga imprezy. Dlatego ten wynik bym wymienił jako bardzo, bardzo ważny. A także ta sama ekipa z Leonem Janikowskim zdobyła złoty medal i obroniła tytuł z zeszłego roku w kategorii młodzik w jeździe drużynowej na czas. Także to są naprawdę fajne, bardzo dobre wyniki. No i one przede wszystkim nam dają optymistyczne spojrzenie w przyszłość, bo to są chłopcy, którzy będą przechodzili w kategorię wyżej. No i myślę, że będą nadal fajnie kręcić. Przed nimi jeszcze junior młodszy, junior i dopiero młodzieżowiec. Ale warto też podkreślić naszych juniorów, którzy w tym roku wykręcili na torze w olimpijskiej konkurencji jeździe drużynowej na czas brązowy medal. Dwóch naszych chłopaków, Biłyk Antoni i Wojciech Płomka, pojechali na Mistrzostwa Europy w Cottbus i tam zdobyli piąte miejsce, również właśnie w jeździe drużynowej na czas, więc to są fajni chłopacy, którzy teraz przechodzą do młodzieżowca. No i powstaje właśnie ta grupa, dobraliśmy sobie kilku zawodników na kolejny sezon 2025. No teraz odpoczywamy, mamy listopad na taką totalną regenerację, więc chłopacy muszą się psychicznie też podnieść, bo to mówię, ten sport jednak wytrzymałościowy daje się we znaki i od grudnia pomalutku się rozruszamy. Na razie na treningach stacjonarnie w Tarnowie Podgórnym na hali, siłownia, hala i też oczywiście rower, jakiś basen. No i w styczniu mamy pierwsze zgrupowanie w Przesiece w górach. Tam sobie tydzień potrenujemy, spotkamy się, będą narty biegowe i rower. W lutym również pojedziemy sobie na tydzień do Przesieki, a najważniejsze zgrupowanie mamy od 2 do 20 marca i tam będziemy trenować w Hiszpanii, w Kalpę. sprawdzone miejsce, piękne tereny, no i ciepełko przede wszystkim.
W tym roku nie było młodzieżowców, więc nie wychodzą w świat wasi zawodnicy, którzy często podpisują już zawodowe kontrakty z różnymi zespołami, ale taki jest też trochę wasz cel, doprowadzanie kolarza do wieku młodzieżowca, żeby odnosił dobre wyniki, a potem, mówiąc wprost, znalazł gdzieś dobrą robotę?
Tak, dokładnie. To jest nasza misja też. Co prawda przykro nam jest nieraz, że tacy naprawdę świetni zawodnicy muszą od nas odejść, natomiast no, to jest ich rozwój, to jest kolejny etap w ich rozwoju, karierze. W zeszłym roku 4 naszych zawodników podpisało kontrakty, natomiast teraz będziemy mieli właśnie taką młodą drużynę pierwszorocznych młodzieżowców, którzy przeszli z kategorii junior i pomalutku 2-3 lata dajemy sobie na to, żeby ich rozwinąć, pomóc im właśnie w tym kolejnym etapie kariery, no żeby potem mogli podpisać kontrakt zawodowy. No póki co my w gminie mamy super stabilnie, możemy spokojnie sobie wychowywać i trenować z 40 zawodnikami, nawet w porywach do 50, no to jest duża grupa, no ale póki co na grupę zawodową tutaj nas nie stać.
Z wizytą w Tarnowie Podgórnym był Grzegorz Hałasik. To ostatni dźwiękowy materiał w ramach dzisiejszego specjalnego wydania audycji w Sportowym Rytmie. Pora na podsumowanie najważniejszych informacji tej sportowej niedzieli. Ta najradośniejsza, myślę, dla wielkopolskich kibiców jest taka, iż w obecności kompletu widzów Lech Poznań pokonał przy Bułgarskiej w klasyku naszej ekstraklasy warszawską Legię aż 5-2 i wrócił na pozycję samodzielnego lidera ekstraklasy. W pierwszej połowie Lechici po golach Ali Golizadecha i Antoniego Kozubala dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale rywale odrabiali straty dzięki bramkom Marka Guala i Rafała Augustyniaka. Po przerwie do siatki trafiali już jednak tylko zawodnicy kolejorza Mikael Isak i dwukrotnie Afonso Souza. Prowadzący w tabeli Lech o 2 punkty wyprzedza broniącą mistrzowskiego tytułu Jagiellonię Białystok, która dzisiaj w innym ciekawym meczu zremisowała na własnym boisku z Rakowem Częstochowa 2-2. W ostatnim dzisiejszym spotkaniu ekstraklasy Stal Mielec pokonała Puszczę Niepołomice 2-0. W rozgrywkach nastąpi teraz 2-tygodniowa przerwa związana z meczami reprezentacji w Lidze Narodów. Polscy piłkarze ręczni wygrali w Buzau z Rumunią 28-27 w meczu drugiej kolejki eliminacji Mistrzostw Europy 2026 roku. Dziś o 20:30 w Sosnowcu także w ramach eliminacji Mistrzostw Europy polskie koszykarki zagrają jeszcze z Belgią. Natomiast w meczu piłkarek ręcznych w Lidze Centralnej Kobiet dziś Enea PR Poznań przegrała zdecydowanie z Galiczanką Lwów 27-39. To wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie. Dziękujemy za prawie pełne 3-godzinne spotkania z muzyką i sportem. Realizował je Rafał Polacki. Sprzed mikrofonu do usłyszenia mówi Wojciech Bernard.